Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A teraz naszym gościem Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, kłaniam się.
Skorzystam z tego, że pan wylatuje z Brukseli do Polski, to od tematów europejskich naszą rozmowę zaczniemy. Wczoraj w Europarlamencie debata i przy okazji debaty o tym, jak chronić przestrzeń informacyjną, szczególnie TikTok był wzięty na tapet w Europarlamencie, pojawił się pomysł, aby utworzyć europejską tarczę dla demokracji, nową agencję, która miałaby chronić europejską demokrację. Ale też, jak powiedział nowy komisarz do spraw sprawiedliwości, aby Unia Europejska chroniła proces wyborczy, wspierała uczciwy proces wyborczy. Po wypadkach na Rumunii ten proces wyborczy chyba jest szczególnie śledzony w Unii Europejskiej. Na ile jest tak, że przy okazji walki z TikTokiem urzędnicy europejscy będą chcieli kreować debatę demokratyczną w państwach członkowskich?
To jest, nawet nie jest taka wielka niespodzianka, bo w maju rzeczywiście podczas jeszcze kampanii wyborczej von der Leyen zapowiedziała, że będzie chciała stworzyć taką agencję do nadzorowania demokracji, jak to nazwała, czyli tak naprawdę zapewnienia, że demokracja może rozwijać się bez większych zagrożeń ze strony innych państw i manipulacji w mediach społecznościowych. Także pomysł był, ale rzeczywiście nie funkcjonował, nie był poddany żadnym konsultacjom, pojawił się jako projekt własny później w Parlamencie Europejskim i chodzi o stworzenie agencji, która by zbierała wszystkie dotychczasowe narzędzia. Ja przypomnę, że tą propozycję trzeba czytać w jakimś kontekście, czyli ilości rozmaitych propozycji, które znalazły się już, albo praw, które są przyjęte, dyrektyw i regulacji, tak jak TSA, czyli regulacja dotycząca cyfrowego środowiska, określa bardzo wyraźnie, jakie treści są dopuszczalne i w jakich warunkach instytucje, czyli na przykład platformy społecznościowe, mają blokować dane treści albo mają o nich informować, mają reagować na żądania tych zmian. Mamy EFME, czyli to jest instytucja, która także jest agencją w zasadzie centralną pod Komisją Europejską, powiązaną z Komisją Europejską, która ma pilnować niezależności dziennikarzy. Czyli kiedy pojawia się konflikt wewnątrz jakiejkolwiek instytucji, redakcji, pańskiego radia, dziennikarz naskarży na właściciela, to wtedy ta agencja ma prawo przyjrzeć się tej sytuacji, czy na pewno dziennikarz mógł mówić, co chce, czy na pewno jego prawa obywatelskie i prawa do ekspresji zostały w pełni zagwarantowane. To są także propozycje zmiany w traktatach zjednoczeniowych. To jest zapis o traktowaniu mowy nienawiści na równi z terroryzmem i porwaniami, czyli tam są takie trzy zapisy, które mówią, że są zbrodnie, które są ponadterytorialne i muszą być ścigane niezależnie, gdzie się odbyły. Tak? Czyli jeżeli ktoś dostanie za jakikolwiek wpis w internecie, który będzie uznany za mowę nienawiści, oskarżony w Danii, to musi być ścigany w Polsce, jeżeli się znajdzie w Polsce i w zasadzie prokuratura musi działać natychmiast. To czytane razem z DSA daje już tak naprawdę Komisji Europejskiej fantastyczne narzędzie, ponieważ w zasadzie platformy takie jak Google, jak Twitter, Facebook same będą musiały zgłaszać te informacje do prokuratury, ponieważ to, co pojawi im się w algorytmie, będzie automatycznie zaciągane jako zbrodnia ponadgraniczna i będą musieli to przekazywać do prokuratury, także nawet państwo nie będzie musiało specjalnie maczać w tym rąk. Teraz ta nowa pomysł agencji wydaje się spójny, jeżeli myślimy o takim kreacjonizmie instytucjonalnym Unii Europejskiej, czyli stworzenie agencji, która te wszystkie narzędzia będzie zbierać, która będzie w kontakcie ze wszystkimi mediami społecznościowymi i osobami odpowiedzialnymi za cenzurowanie i pozwoli rzeczywiście nawigować tymi instytucjami w każdym kraju i z Brukseli. Zostawiam ocenę moralną słuchaczom, ponieważ ona jest dość ewidentna. W kontekście tego, co się stało w Rumunii, tu rzeczywiście te głosy są, jest dużo zdziwienia, ponieważ dzisiaj prezydent Rumunii powiedział, że nie są w stanie dowieść tego, że doszło do manipulacji, ponieważ te manipulacje są tak skomplikowane i są rozsyłane z rozmaitych krajów, z rozmaitych kont, że to nawet eksperci nie są w stanie tego dowieść, co trochę jest już zaskoczeniem. Tym bardziej, że 25 tysięcy kont na TikToku, które miał kandydat na prezydenta uznany za fałszywego, podobno były mu sprzyjające już od dłuższego czasu, od ponad roku. Ale oczywiście, tak jak nie można dowieść, że doszło do manipulacji, tak samo nie można dowieść, że nie doszło do manipulacji. Natomiast jeżeli znajdzie się instytucja, która będzie osądzała i podejmowała te decyzje, to rzeczywiście taki Bruksela będzie miała bardzo nowy, silny narzędzie w ręku.
Mamy też cytaty z tego, jak ta debata przechodziła, także w kontekście TikToka i Rumunii, chociażby taka wypowiedź, która powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej do spraw suwerenności technologicznej i bezpieczeństwa i demokracji, pani Helena Virkkunen, o ile nie mylę nazwiska, ile dobrze wymawiam, bo nie tylko TikTok, ale też, jak pan redaktor powiedział, i Platforma X, dawniej Twitter, też Instagram i Facebook, chociaż są inne sprawy, bo spółki zależne od konsorcjum Meta są podejrzewane o manipulowanie przy reklamach, więc tam jakby gatunek zarzutów jest inny, być może mniejszy, ale co do Platformy X, to tak pani Virkkunen powiedziała. W przypadku Platformy X dochodzenie koncentruje się na działaniach mających na celu przezwyciężenie ryzyk związanych z dyskursem publicznym i procesami wyborczymi. Występują także problemy związane z rozpowszechnianiem nielegalnych treści i podżegania do nienawiści, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Wszystko brzmi, nie, nawet nie brzmi tak pięknie, już brzmi ryzykownie, ale jakby te słowa odrzeć z retorycznej warstwy, to pojawia się proste pytanie, czy właśnie nam komisarze europejscy nie proponują cenzury na razie mediów społecznościowych, ale być może na początek tylko.
No, to jest oczywiście forma cenzury, tak? Tylko tu jest ta interpretacja i to w zasadzie nikt tego nie ukrywa, tylko to jest interpretacja, że wolność słowa może się rozwijać wyłącznie w sprzyjających otoczeniu i musi być jakaś kontrola i nadzór, żeby fałszywe informacje nie przysłaniały tych prawdziwych i te próby manipulacji nie przykrywały wymiany zdań i opinii.
No, ale co to jest prawda? Pamiętamy pandemię COVID-19, kiedy chociażby mówienie o tym, że być może wirus jest uciekinierem z laboratorium, były uznawane za szerzenie dezinformacji. W tej chwili to zdaje się oficjalne stanowisko Kongresu Amerykańskiego, że prawdopodobnie, najprawdopodobniej tak właśnie było.
Nie trzeba przekonywać. Znaczy, to jest to oczywisty absurd, bo jedyny sposób, żeby bronić wolności słowa, to jest otwieranie jak najszerzej drzwi na inne opinie, inne słowa, które będą ludzie, którzy będą w stanie przedstawiać inne argumenty zbijające te fałszywe i podające fakty. To nie zna ludzkość lepszego sposobu na walkę z dezinformacją i z fałszem niż wolność słowa. Tak samo jak nie ma lepszego sposobu na rozwój gospodarczy niż wolność gospodarcza i kontrolowanie oszustw gospodarczych niż wolność gospodarcza. Także to jest tak sama oczywista prawda. Dzisiaj akurat to zbieg okoliczności, bo dzisiaj mieliśmy w Stanach Zjednoczonych dzisiaj rano wystąpienie szefa do spraw nadzoru cyfrowego i to jest jeszcze przedstawiciel administracji Bidena, który odchodzi, która jest uważana za raczej liberalną w sensie gotową wprowadzać pewne ograniczenia wolności, większej kontroli mediów cyfrowych i powiedział, że nie może Stany Zjednoczone by odradzał pójść drogą Europy, bo jest to samounicestwiająca gospodarczo i ekonomicznie. Nie odnosił się w ogóle do kwestii moralnych, do kwestii etycznych, do kwestii wolności słowa i polityki. Mówił wyłącznie o tym, że jest to zagrożenie gospodarcze. Dzisiaj mamy już prawie 70% wszystkich inwestycji światowych w sztuczną inteligencję, w rozwój cyfryzacji, które idą do Stanów Zjednoczonych. Już niespełna 6% inwestycji ląduje w Europie. Reszta jak pompa ssąca wyciskana jest z Europy tych pieniędzy do Stanów Zjednoczonych. Ja już pomijam kwestię wolności i pomijam kwestię tego, czym może być taka cenzura, ale te regulacje będą także sprawiały ubożenie społeczeństwa. I jeszcze większe zdenerwowanie, jeszcze większe napięcia, jeszcze większa chęć ekspresji nie pomyśli Komisji Europejskiej.
Dopełnijmy ten obraz. Komisja Europejska, zdaje się, nie rezygnuje z kursu na rzecz walki z ociepleniem klimatu, ze zmianami klimatycznymi, aczkolwiek no, podobno w Brukseli rzeczywiście od roku, od ponad roku coraz częściej się mówi o tym, żeby przywrócić konkurencyjność niż zwalczać zmiany klimatyczne, ale jak się posłucha Ursula von der Leyen, to tam agenda klimatyczna dalej jest bardzo wysoko. No i pytanie, czy da się realizować agendę klimatyczną, zubażając Europejczyków, pozostawiając im również dostęp do wolnych mediów, czy nie jest tak, żeby zrealizować Zielony Ład, to jednocześnie trzeba ograniczyć wolność słowa, bo inaczej ludzie się zbuntują, a tak będą z wielu stron pod kagańcem.
Znaczy, cały mechanizm i cały pomysł struktury Unii Europejskiej, gdzie mamy niedemokratyczny rząd tak naprawdę, czyli rząd urzędników, który nie jest wybierany w wyborach, a jest nominowany i gdzie Parlament Europejski nie ma możliwości zgłaszania żadnych projektów legislacyjnych, tylko musi obradować nad tymi, które zostały im podsunięte i w tej formie, która została im podsunięta, a wszelkie poprawki, zmiany muszą być negocjowane z Komisją Europejską. System jest z gruntu niedemokratyczny, w związku z tym, żeby go utrzymać, potrzebuje także narzędzi do modyfikowania narracji, bo w innym razie te kwestie będą podnoszone. Kwestia klimatu jest tyle interesująca, że rzeczywiście mamy w Unii Europejskiej bardzo silne napięcia. Ostatnie właściwie tygodnie tych obrad i dyskusji były szczególnie interesujące i tutaj trzeba wyjść jakby naprzeciw polskiej prezydencji, która przygotowując się do prezydencji zadała kilka pytań ciałom legislacyjnym i instytucjom tak jak moja, w której jestem opiniotwórczym, która zapytała, czy możliwy jest dalszy rozwój programu klimatycznego i jednocześnie zapewnienie i wzmocnienie industrializacji, zwłaszcza w Europie Środkowej. To była ciekawa debata. Ja przewodniczyłem tej debacie. Było mnóstwo bardzo wściekłych głosów, bardzo ostra opinia krytykująca Zielony Ład i z wnioskami, że konieczna jest rekalibracja, tak pojawiło się słowo, rekalibracja Zielonego Ładu, jeżeli Europa ma jeszcze kiedyś się rozwijać. I to jest na życzenie, na prośbę Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim polskiej prezydencji, która wychodząc ze spotkania polski przedstawiciel jest bardzo zadowolony z wniosku. Także tutaj tu też czasem warto pochwalić odwagę polskiej strony rządowej.
Takie głosy się podnoszą. Chyba pierwszy na polski rynek trafił głos Jerzego Buzka, który ponad rok temu mówił, że trzeba w tej chwili rozmawiać tylko już nie o Zielonym Ładzie i nie o walce ze zmianami, tylko o tym, żeby podtrzymać konkurencyjność przemysłową starego kontynentu. Tylko czy takie dyskusje trafiają do tych, którzy podejmują decyzje, bo z całym szacunkiem nawet dla naszej ojczyzny to nasza prezydencja będzie trwała pół roku, a i tak nie jesteśmy najmocniejszym krajem. Czy to będzie głos, który będzie wystarczający, żeby trafić na słynne chyba piąte, czy nie wiem, to już jest piętro w gmachu komisji, gdzie urzęduje Ursula von der Leyen z najbliższymi swoimi współpracownikami?
Znaczy, trafiać to one trafiają. Tutaj nie ma w ogóle wątpliwości. Pytanie, jaka jest determinacja, żeby i przekonanie, że komisja musi te swoje przepisy w dalszym ciągu lansować. Także tutaj jest ta determinacja, jest raczej tym, co budzi takie napięcia już nie tylko w krajach, które protestują, przypomnę Holandia, przypomnę Niemcy, Francja, ale także tutaj w Brukseli jest coraz więcej wątpliwości. Ja nie lubię prorokować i przewidywać, ale myślę, że to długo nie wytrzyma. Znaczy ten proces, te napięcia, które są i są już i w Europarlamencie, i we wszystkich instytucjach i ta, nazwijmy to, rekalibracja będzie postępować. W tej chwili to prywatnie od polskich urzędników usłyszałem, że ETS2 jest martwy, że polska strona nic już nie zrobi, jeżeli chodzi o ETS2 i poinformowała o tym komisję.
To przynajmniej tyle dobrego dla każdego, kto ma dom i ogrzewa go gazem, węglem czy innym paliwem kopalnym. Panie redaktorze, jeżeli jeszcze mamy sekundę, to zapytałbym o raport. Raport, który wydało Warsaw Enterprise Institute 18 grudnia, opublikowany, czyli wczoraj, o tym, jak Polska doganiała świat, jak to nam wychodziło całkiem nieźle do dnia dzisiejszego od początku transformacji. No i pytanie, czy uda się ten trend utrzymać, a czy nie jest tak, jak mówi coraz więcej osób, że niestety bez zmian, bez reform, bez przestawienia naszej gospodarki nie będziemy w stanie dalej szybko doganiać się krajów Europy Zachodniej i innych liderów globalnych.
Wszystko oczywiście jest w kontekście, bo Polska dogania dość szybko kraje europejskie i w tym roku również zbliżyliśmy się do Niemiec, mimo tych ograniczeń, o których pan wspomina. Natomiast to tempo spadło. Znaczy, przyjęliśmy taki współczynnik, tam jest chyba z 50 rozmaitych składowych, co może się składać na współczynnik tempa wzrostu i zbliżania się do najbogatszych państw. On jest w tej chwili na poziomie 45, spadł z 51 i pewnie będzie dalej spadać, ponieważ mamy takie bardzo typowe ograniczenia, jeżeli chodzi o przewagi konkurencyjne. Tak, demografia, o której to już wiele powiedziano i dużo można mówić, wyższe koszty pracy, ograniczenia i regulacje unijne, które także nas w jakiś sposób ograniczają, bardzo małe oszczędności. Polacy mają jedne z najniższych oszczędności w Europie i nie ma funduszy i pieniędzy, które mogły być tak jak w Stanach Zjednoczonych wrzucane w najciekawsze branże, najszybciej, najbardziej prorozwojowe. Mamy bardzo skostniały system i regulacje finansowe, czyli ograniczone możliwości inwestycyjne i budowanie kapitału także poza granicami polskich przedsiębiorstw i polskich inwestorów. To jest bardzo źle oceniana instytucyjna zdrowie polskiej polityki. Znaczy, że polskie instytucje, polska polityka jest w słabym stanie. Znaczy, niedecyzyjna, decyzje są spóźnione. Do tego dochodzą spółki Skarbu Państwa, bardzo słaby element, ponieważ one kontrolują ogromną przestrzeń gospodarczą, mają ogromny wpływ w newralgicznych, strategicznych punktach, natomiast są słabo zarządzane, mają słabe wyniki i mrożą energię ludzką. Także to są te rzeczy, które wymagałyby zmian. Ale są i inne, jest kwestia edukacji, zwłaszcza edukacji wyższej, tych zmian, które musiałyby nastąpić. My żeśmy jeszcze rozmawiali wczoraj o tym, że tak naprawdę wiele tych zmian wymaga takich przesunięć kulturowych też, o czym my często w Warsaw Enterprise Institute mówimy, czyli innego stosunku do prywatnego kapitału, do prywatyzacji, do odejścia od tych wielkich, powiedziałem, urzędów, instytucji państw, Skarbu Państwa i mniej państwa w państwie. To są takie rzeczy, gdzie możemy coś jeszcze zrobić. Ciężko nam przyjdzie walczyć z Komisją Europejską i jej nadregulacjami. Ciężko nam przyjdzie walczyć w ogóle z europejską, tym słabym rozwojem gospodarczym Europy i to pozostawanie w tyle za Ameryką. I to są rzeczy, z którymi musimy się pogodzić. Natomiast te wewnętrzne zmiany są możliwe, ale wymagają też takiego chyba przestawienia się kulturowego w samym kraju.
No to już tylko ostatni temat wprowadzę. Ostatnio często prasa mówi, taki przemysł, taka fabryka się z Polski wynosi, a to na Rumunię, a to do Afryki, a to niektórzy nawet wracają do Stanów. No jest pytanie, dlaczego? Niektórzy mówią koszty pracy, inni mówią nie, po prostu przemysł umie liczyć i sobie policzył, ile energii generujemy teraz, ile energii będziemy generować za 3 lata, a ile będzie potrzeba i po prostu nikomu się nie opłaca mieć fabrykę, która stoi w ciągu roku przez tydzień czy dwa, bo nie ma prądu.
To są koszty pracy oczywiście i to są też te koszty energii, ale to jest cała struktura polskiej gospodarki, tak? Niska innowacyjność i te zakłady, które się przenoszą, mogą to zrobić bez większych strat. Czyli to są małe inwestycje w linie produkcyjne, coś, co można szybko zamknąć, szybko otworzyć w innym kraju. To są back-office'y, które to właściwie tylko biurka wynajęte, które można zmienić w innym miejscu. Rozmawiałem niedawno, już jakiś czas temu, w Houston z traderem, który specjalizuje się w między innymi sprzedawaniu gazu Polsce, amerykańskiego gazu do Polski. I to jest firma, która bardzo skrupulatnie liczy i prognozuje zachowania poszczególnych swoich klientów. To ich klientami są rządy, tak? Wielkie rządy. To nie są klienci detaliczni, tylko oni handlują z rządami. I mówi, że jeżeli Polska czegoś nie zrobi z systemem, z energią i ze strukturą gospodarczą, to tak naprawdę nasze koszty długu, obsługa długu będzie tak wielka, że Polski nie stać będzie ani na system emerytalny, ani na ubezpieczenia zdrowotne. Znajdujemy się w bardzo takim groźnym punkcie zwrotu. Możemy oczywiście podjąć dramatyczne decyzje i zmiany i reformy, a możemy pozwolić, żeby to wszystko toczyło się swoim pędem, ale jeżeli wierzyć tym wyliczeniom, to przyszłość nie jest różowa.
I o tej nie różowej przyszłości, jeżeli nie uda się zrobić się reform, mówił Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No a ja Państwa zachęcam, żeby odwiedzić stronę Warsaw Enterprise Institute. Tam jest cały raport do pobrania, prawie 200, ponad 200 stron dokładnej analizy, gdzie jesteśmy i co musimy zrobić, żeby pójść szybciej do przodu. Da, ja teraz Państwa zapraszam na piosenkę, zagra zespół Madam, a zaraz potem wrócimy do studia Popołudnia Wnet.